Siema, tu Olga Urbowicz, założycielka i naczelna tipsiara Nailed It Warsaw, a to mój podcast. Witam cię serdecznie w Paskaście. Jestem w branży 20 lat i od co najmniej 10 obalam sukcesywnie stereotypy na temat manikurzystek i manikurzystów i salonów manicure. W tym podcaście poznacie wspaniałych ludzi, klientów i klientki Nailed It, z którymi zawsze ciężko mi się rozstać po zakończeniu usługi. Chcę pokazać wam, jak cudowną mam pracę i że mogę poznawać tak wiele ciekawych osób i rozmawiać z nimi na przeróżne tematy, nie tylko o Tinderze i zakupach, jak niektórym mogłoby się wydawać. Chciałabym też pokazać, że mój zawód, zawód manikurzystki, to bardzo kreatywne, wymagające zajęcie, gdzie często musimy być dyplomatami, musimy umieć słuchać i przede wszystkim zawsze wczuć się w osobę i w sytuację. Zapraszając do podcastu gości, kieruję się głównie moją subiektywną oceną danej osoby. Przede wszystkim chcę wam przedstawić ludzi, z którymi w większości rozmawiam od lat. I chcę tylko więcej, więcej i więcej. Mam nadzieję, że wam też będzie się dobrze słuchało tych osób. Moją dzisiejszą gościnią jest Agata, czyli twoja ulubiona pani od angielskiego, nawet jeśli o tym jeszcze nie wiesz. To dziewczyna rakieta, człowiek o wielkich planach i aspiracjach, z attitude Rihanny czy Madony. A skąd wiem, żeby powiedzieć Madonna, a nie Madonna? Z jej wspaniałego kanału edukacyjnego na YouTubie Grammar Mama. Uwierzcie mi, że nie będziecie żałować, że poświęciliście nam te kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Zapraszam. Cześć Agata.
Cześć Olga.
Powiedz mi przede wszystkim, czy Agata to Grammar Mama, czy Grammar Mama to Agata, czy to są dwie osobne postaci? To mnie zawsze ciekawiło. Jak do tego podchodzisz? Może doprecyzuję moje pytanie. Czy z Grammar Mamą to jest tak, że ty się wcielasz w tą postać na każdą lekcję? Bo no, dla mnie Grammar Mama to jest absolutnie postać. Iconic.
Iconic.
No, iconic. Przepraszam.
Postać, ale to też jest postać, którą gdzieś tam jestem na co dzień. Nie odróżniam tych dwóch osób od siebie za bardzo. Po to ją sobie wymyśliłam, żeby ją właśnie mieć za sobą na co dzień.
No to opowiedz nam o tym, co sobie wymyśliłaś i skąd się wzięła Grammar Mama.
Och, ona zawsze była we mnie.
Głęboko w to wierzę.
Zawsze była we mnie. Zawsze było we mnie w ogóle takie mamowanie innym, bo zawsze spędzałam dużo czasu choćby z małymi dziećmi, które a to woziłam na zajęcia, wielkim moim SUV-em i po prostu bycie taką mamą zawsze było gdzieś tam moje.
Mamuśką.
Mamuśką. Zawsze to było moje. Zawsze to było moje, więc bycie Grammar Mamą jest naturalnym następstwem tego, co zawsze robiłam.
A jeśli chcielibyśmy opisać Grammar Mamę i to, czym się zajmujesz, ludziom, którzy jeszcze nie widzieli twojego YouTube'a, chociaż mam nadzieję, że obejrzeli chociaż jeden odcinek przed naszym podcastem, bo warto, wszyscy o tym wiemy.
Grammar Mama uczy angielskiego i wierzy w to, że każdy może pięknie mówić po angielsku i że naprawdę warto po angielsku dobrze mówić i o to piękno warto dbać.
Mówisz o sobie też pani od angielskiego. To jest takie coś, co słyszę od ciebie, odkąd cię znam. Ile lat się znamy, Agata? 3-4?
Od 2018.
Ja pamiętam dokładnie twoją pierwszą wizytę w Nailed It na Walecznych.
No wiem, to była moja druga wizyta. To była moja druga, pierwszy raz, kiedy ty mnie widziałaś.
Okej. Okay.
Więc byłam już wcześniej u ciebie w salonie.
Okej, okay. No pamiętam. Da się ciebie zapamiętać, to najbardziej.
Zapamiętałaś?
W ogóle, no oczywiście, że tak. Zobacz, gdzie jesteśmy dzisiaj.
Wiadomo.
Ja uwielbiam postać ciebie w ogóle, ale też w ogóle sam jakby twoją postać Grammar Mamy. Dla mnie jednak czasami, jak jesteś Grammar Mamą, byłam przy tym, jak kilka odcinków, nie wiem, nagrywałaś, czy w ogóle jak jesteś w tym moodzie swoim, attitude Grammar Mamy, to kocham to. Jesteś bezkompromisowa. Totalne girl power. Uwielbiam to w tobie. I to też jest takie najbardziej chyba, co zapamiętałam w ogóle o tobie. I to zdanie właśnie pani od angielskiego. Dlaczego nie mówisz, jak ktoś cię pyta, a czym się zajmujesz, to nie mówisz, uczę angielskiego, albo jestem nauczycielką, mówisz, jestem panią od angielskiego.
Bo tak lubię, tak do mnie pasuje. A nie uczę angielskiego w szkole, więc jakbym mówiła, że jestem nauczycielką, to mogłabym powodować mylne wrażenie, a jednocześnie nie będę o sobie mówić trenerka, bo uważam, że to jest pretensjonalne, więc jestem starą, dobrą panią od angielskiego.
Wspaniałe. Ja wiem, że twoje metody też nauki są niekonwencjonalne. Tak jak niekonwencjonalne są te metody na YouTubie, ale też z twoimi uczniami. Nieraz rozmawiałyśmy o tym, jak uczysz dzieci w ogóle angielskiego, jak się do tego przygotowujesz i to jest super, ale to, co najbardziej mi w ogóle tak zapadło w pamięć, to to, że ty kochasz ludzi zarażać klasyką literatury brytyjskiej. Czy ja dobrze pamiętam?
Tak, to prawda. Tak, to prawda.
Skąd ta miłość w tobie?
Och, to jest miłość, która jest we mnie od bardzo, bardzo dawna. Od literatury jeszcze bardziej lubię krytykę literacką i literatura wtedy nabiera prawdziwego znaczenia, jak się zastanowimy nad jej głębszym znaczeniem. I ja klasyczną literaturę mogę czytać po prostu 15 razy i za każdym razem znaleźć coś w niej nowego. I bardzo mi się marzy zrobić kiedyś serię filmów o klasyce literatury, z której można naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo wynieść dla współczesnego świata.
Okej, okay, a gdybyś miała nam polecić dzisiaj taką książkę, która powiedzmy będzie lekka, ale będzie klasyką.
Może lekka, nawet 150 stron.
Może, a to wiesz,
na jeden dzień na plaży?
Książki. Dawaj.
Frankenstein.
Ach, no tak, to jest twoja ulubiona książka.
Moja ukochana. Zapomniała. Moja ukochana.
No dobrze.
Przeczytasz w jeden dzień na plaży?
Na plaży. Można. Plaży, na Saskiej plaży, albo... Ale życzę nam, żebyśmy czytali tą książkę na Majorce, naprawdę wszystkim.
Jeden dzień na plaży w znaczeniu taka literatura plażowa wcale nie musi być szmatławcem, tylko
oczywiście,
naprawdę można wspaniałą książkę przeczytać na plaży i czerpać z tego dużo przyjemności, ale prawdziwa przyjemność przychodzi dopiero wtedy, kiedy się to przeanalizuje i zobaczysz, ile tam jest mądrości dla współczesnego świata. No ja nie umiem bez literatury. Ja też w głowie analizuję życie tak, jakby było literaturą. Masz postaci pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne, konflikty. Normalnie jak w greckim dramacie i...
To prawda.
Tak.
Uwielbiam tak analizować życie. Moje miny, ale rzeczywiście trochę tak jest. Jaką postacią jest Olga Urbowicz?
Olga, masz headfuck.
Co to znaczy?
Headfuck.
A, tak.
Headfuck.
Trochę
headfuck.
Tak. Headfuck. Myślałam, że to jest mindfuck.
Tak, ale jak chcesz być fancy, to możesz mieć headfuck.
Wspaniałe.
Headfuck.
Za to właśnie kocham Grammar Mamę. Którą postacią jestem
jest
ja?
Olga
teraz trochę o mnie. To, co lubimy najbardziej.
I jaką postacią jest Olga Urbowicz?
Dobra, wyręczę cię. Jestem absolutnie pierwszoplanową postacią.
Pierwszoplanową?
Nie oszukujmy się.
Znaczy, wiesz, zgodnie z teorią nie dałoby się powiedzieć, że jesteś pierwszoplanowa, bo pierwszoplanowa jest, no jedna.
Jedna? Nie, nie, no jest kilka chyba, może być kilka pierwszoplanowych postaci. W moim życiu na pewno jestem pierwszoplanową postacią.
Nie, no oczywiście, że jesteś pierwszoplanową, ale w moim życiu, ja widzę to tak, w moim życiu jest jedna pierwszoplanowa, jakby dosłownie jedna pierwszoplanowa i różne drugoplanowe, z których każda pełni swoją funkcję. Więc mogę ci zagwarantować, że masz to zaszczytne miejsce postaci drugoplanowej, która spełnia bardzo konkretną swoją rolę.
Ekstra jaką?
No nie, no spójrz, gdyby życie było filmem albo książką i można by to przeanalizować, stosując jakąś krytykę literacką, no to spójrz, dosłownie mamy pierwszoplanową postać i różne poboczne, których, co jest rolą? Zrobienie czegoś dla tej pierwszoplanowej.
To prawda.
Bardzo często, tak, tak. I bardzo często właśnie pełniąc rolę tej manikurzystki, która się z mną widzi raz na dwa tygodnie, podrzucasz ten pomysł, który napędza fabułę na najbliższe kilka miesięcy.
Trochę tak jest. Bardzo
tak.
Dużo rozmawiamy z Agatą.
Dokładnie tak. I to jest coś takiego, że raz na te dwa miesiące masz spotkanie, które nakręca,
tak.
Dosłownie, nakręca fabułę na te kilka najbliższych miesięcy. Mówię, naprawdę życie można by przeanalizować bardzo, bardzo dobrze, przyglądając się mu tak, jakby było książką.
To prawda. Fajne w ogóle spostrzeżenie. Ja też strasznie lubię w swojej pracy właśnie to, że spotykam ludzi tak ciekawych, kolorowych, otwartych jak ty. Zaprzyjaźniam się z nimi oczywiście bardzo szybko. Mam w zwyczaju to. I widujemy się już nie tylko na paznokciach. Lubimy chodzić na burleskę. Lubimy chodzić dobrze zjeść. I zawsze jest o czym z tobą pogadać. No bo masz czasem znajomych, z którymi widujesz się częściej i rzadziej i ta rozmowa kończy się, no jak tam? O, wiesz, spoko. Spoko, tu lepiej, tu gorzej, praca taka, no wiesz, zmieniłbym, ale rynek średni, COVID i w ogóle. I później sączysz tą kolej i sobie myślisz, dobra, no to co, jeszcze 15 minut i się zawijamy. A z tobą jest tak, że te wieczory są po prostu, cały czas się przedłużają. Ty też jesteś najczęściej ostatnia do wyjścia.
Tak, jestem ostatnia do wyjścia. Jestem ostatnia, która przychodzi i ostatnia do wyjścia.
To prawda. I bardzo to w tobie lubię. Jak lubisz w takim razie spędzać czas jako Agata? W takim sensie, bo ja wrócę jednak do tego, że Grammar Mama jest postacią i czasami twój ulubiony kolor szminki?
Jakiej odpowiedzi oczekujesz?
Chyba, że czerwony.
Oj.
Nie?
Chciałam właśnie powiedzieć, kocham czerwoną szminkę i różową, ale mój ukochany kolor szminki, no, który zresztą teraz też mam na sobie, to jest totalnie
nude.
Wyblakły wręcz nude, wybielony.
Ale wybielony nude to jest Agata.
Jest.
A czerwona to, i to jest ten attitude,
Ach,
Grammar Mama.
I to jest dla ciebie to rozróżnienie.
Tak.
Nie powiedziałabym, że Grammar Mama jest postacią, w sensie, że odbiega od tego, kim jest Agata, ale zdecydowanie wierzę w to, że mam guziczki, które można przełączać i wtedy się zmieniasz i masz różne maski. Tak samo, więc nie powiedziałabym, że Grammar Mama jest postacią, tak? Tu bym nie powiedziała, że Grammar Mama jest postacią, ale jest jakimś trybem. Jest trybem.
Fajnie.
Który włączasz, właśnie dokładnie, zakładając buty na obcasie, nakładając szminkę, układając włosy w konkretny sposób, dosłownie się przełącza guziczek u mnie. Więc nie powiedziałabym, że to czyni z niej postać, bo postać brzmi dla mnie trochę nieautentycznie, ale zdecydowanie jest. Tak jest.
Bardzo się cieszę, że mam tak inteligentną, mądrą rozmówczynię, bo właśnie przekazała wam dokładnie to, co ja chciałam wam przekazać, tylko ja ani nie mam chyba po prostu tak dobrego doboru słów w tym, co chciałam przekazać.
Ja jeszcze będę pracować nad doborem słów, jeszcze się sama dużo muszę uczyć.
Opowiedz mi też coś więcej a propos samego YouTube'a.
Ale masz rację, Olga, zaraz sobie możemy do tego wrócić, bo to jest bardzo mądre z właśnie przełączaniem guzi. To jeszcze do tego ten. Nie?
Tak.
No.
Kiedy w ogóle poczułaś taką potrzebę odpalenia tego YouTube'a? No bo jest to totalny side job, z którego prawdopodobnie na razie nie masz kokosów. Wiem, jakie są realia, sama próbowałam też z tym YouTube'em. I co w tobie stworzyło w ogóle potrzebę też, żeby edukować tak szerzej ludzi? A nie tylko twoich studentów, wiesz, face to face.
Myślę, że to się ze sobą łączy. Nie określiłabym tego jako jakiś side hustle, bo mi side hustle się kojarzy z tym, jakby to było odłączna część twojej pracy. A dla mnie sama kocham internet i cieszę się, że go mamy. Sama się ciągle z internetu czegoś uczę, więc czemu ja nie miałabym również uczyć? Jak mam coś do powiedzenia, ktoś chce słuchać, proszę bardzo, będę mówić. Więc jest to gdzieś dla mnie naturalne, też chcę być częścią tego. Nie traktuję tego jako side hustle. Oczywiście, że samo w sobie to nie przynosi kasy i nawet nie do końca jest plan taki, żeby samo w sobie to kasy przynosiło, tylko jest to element jakiejś marki, tego, co przekazujesz. Tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, zarobić konkretnie na reklamach na YouTubie, ale no chcesz być panią od angielskiego we współczesnym świecie, musisz mieć jakąś formę budowania marki. Musisz coś dawać kursantom, którzy ci płacą i musisz coś dawać ogółowi, jeżeli chcesz być jakimkolwiek autorytetem.
Okej, to podziwiam cię bardzo, bo wiem, ile czasu, energii i też często pieniędzy pochłania w ogóle zrobienie choćby jednego odcinka.
Tak, ale to się wszystko łączy. To pochłania pieniądze, ale jest to inwestycja, tak? To jest element działalności, prawda? Jest tak.
Tak, ale jednak YouTube jest specyficzny, wiesz, no bo mogłabyś sobie odpalić social media mocniej i też miałabyś reklamę i budowanie marki, a YouTube wymaga od nas dużo więcej pracy i zaangażowania.
Jest specyficzne.
I to dlatego cię podziwiam, bo ja tworząc YouTube'a myślę jednak o pieniądzach, ponieważ jest to tyle dodatkowej pracy, że chciałabym to monetyzować.
To nie jest tak, że ja nie myślę. Ja bardzo dużo myślę o... Bardzo dużo myślę o pieniądzach.
W takim razie przejdę do kolejnego pytania, czyli jakie są dalsze w ogóle twoje plany? Czym chciałabyś, żeby ta twoja marka się stała w najbliższych w ogóle latach? Ty masz tak inne myślenie na temat uczenia angielskiego. Jestem mega ciekawa, co masz jeszcze w rękawie, jakiego asa.
Całe mnóstwo planów. Na razie bardzo się cieszę, że w jakikolwiek sposób, chociaż zaczęłam tą markę budować w internecie i to pod tak zacną nazwą, jak Grammar Mama. Dużo mam planów. Dużo mam planów. Właśnie oddałam do składu książkę z ćwiczeniami do egzaminu smoklasisty.
Wspaniała wiadomość. Tak, gratulacje.
Tak, tak. Książkę składa moja przyjaciółka, ale oddałam ją do składu i dumna jestem z tego, że mogę tak to na głos powiedzieć. A więc Grammar Mama w przyszłości będzie mieć wydawnictwo, które nazywa się Whatever Publishing i ma już logo zaprojektowane od 4 lat. Zapłaciłam za to kupę pieniędzy 4 lata temu. Jak to wymyśliłam, to uznałam, że muszę mieć wydawnictwo, które się będzie nazywać Whatever. I tak właśnie jest, więc niedługo będzie pierwsza książka wydawnictwa Whatever. A no, mam dużo planów. Na pewno wiem, że branża językowa to jest coś takiego, na czym wszystkim zależy. Wszyscy chcą się uczyć angielskiego. A jednocześnie naprawdę nie ma gdzie.
To prawda.
I ja to zawsze powtarzam, że gdybym ja teraz miała dziecko i potencjalnie miała je wysłać na zajęcia, to nie wiem, czy w ogóle bym wysłała. Bez względu na cenę. Nie wiem, czy jest ktoś, do kogo bym posłała swoje dziecko w tym momencie.
A posyłając dziecko do Grammar Mamy, co jest innego właśnie w posyłaniu dziecka do ciebie niż do szkoły językowej? Ja wiem, ale chcę, żeby też słuchacze wiedzieli.
Co jest innego? To, że dobrze mówię po angielsku.
Okej. Okay. To do mnie przemawia, to jest pierwszy argument.
To, że dobrze mówię po angielsku i ja sobie wcale nie żartuję, to jest branża, w której nie pracują osoby, które dobrze mówią po angielsku. Może poza naprawdę jakimś wyjątkiem i zajęciami za 300 zł za godzinę, no to sorry, to nie jest branża, w której pracują ludzie, którzy się na tym znają. Ja się, Olga, nieraz przekonałam, rozmawiając z tobą, wymieniając jakąś gadkę nad paznokciami, że twój angielski jest dużo lepszy niż niejednej pani od angielskiego, którą spotkałam na swojej drodze.
Oh my god, girl, stop!
No, słuchaj. Ja tego nie mówię, to wcale nie ma być, Olga, to wcale nie ma być komplement w twoją stronę. Aha, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby tutaj się rozpływać nad twoim angielskim, tylko to raczej...
Nie, daj mi chwilę.
Nie, no, masz...
Nie, dziękuję ci bardzo, to miłe.
Jak na tipsiarę dobrze mówisz, co tu wiesz?
Proszę, kolejny obalony stereotyp, jak naprawdę. Na no, sporo tipsiar jak mówi na, po angielsku.
Tak, ale właśnie o to chodzi, że sporo tipsiar mówi po angielsku i się zaraz okazuje, że tipsiara dużo lepiej mówi po angielsku niż naprawdę 90% pani od angielskiego w tym kraju. Mówię zupełnie poważnie, bo znam branżę bardzo dobrze.
Rozumiem i też wierzę, ponieważ sama, jak wiesz, mam dzieci i one też chodzą na różne lekcje. Zaczęłyśmy kiedyś taki wspólny projekt, który uważam ma ogromny potencjał, no ale to był jakiś tam nasz, wiesz, w małym gronie. No. Natomiast co ty na to, żeby Grammar Mama miała taki book club z prawdziwego zdarzenia z tą klasyczną literaturą?
Bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała, ale wszystko po kolei.
Po Whatever Publishing.
Po Whatever Publishing, tak. Najpierw składam tą pierwszą swoją książkę. Pracuję teraz mocno nad YouTube'em i nad nowymi filmami. Zrobię sobie fajny sezon. Bardzo, bardzo marzę o tym book clubie i bardzo marzę o book clubie z klasyczną literaturą. Ale wszystko po kolei.
Ja też marzę o tym book clubie. Sama wiesz, ile
ja marzę czytam. O nim bardzo. Ja marzę o nim bardzo.
I też rozmowa z ludźmi, wiesz, o książkach jest zawsze no, mega budująca i taka w ogóle otwierająca, a jeśli jeszcze będziemy mogli pogadać po angielsku, no to miód.
Poza tym ja bardzo mocno to odczuwam. Ja zawsze kochałam szkołę. I kocham szkołę chyba tak jak nikt inny. A tak jak mnóstwo ludzi burzy się, że szkoła zabija kreatywność, to prawda, że może szkoła w takim polskim wydaniu czasami często zabija kreatywność, tak szkoła sama w sobie jest dobra, prowadzi do rozwoju, wiąże się z marzeniami. Ja zawsze kochałam szkołę. A czasem mi się wydaje, że w tym dorosłym życiu trochę nie ma miejsca na taką stymulację, jaką szkoła nam daje. I taki book club, 2 godziny w tygodniu, w miesiącu, to nie ma znaczenia. Po prostu gdzieś tam w jakiejś formie regularnej. To jest taka stymulacja, której nam chyba brakuje. I której dorosłym ludziom brakuje, no bo co?
No brakuje.
Praca do domu i potrzeba tego czegoś. Tego czegoś, co dzieciom daje szkoła, a której w dorosłym życiu nikt nie ma.
Myślę, że to nawet nie jest sama szkoła, a zdobywanie wiedzy, czy wiesz, jakieś szkolenia, no bo ja też nie mam złych wspomnień, jeśli chodzi o szkołę. Byłam absolutnym kujonem i wiesz, byłam przewodniczącą klasy prawie w każdym roku i miałam świadectwo z czerwonym paskiem, na pewno 90% jakby świadectw, ale myślę, że to właśnie zdobywanie wiedzy. No ja sama wiem po sobie, jak bardzo czasem czuję potrzebę, żeby się doszkolić, jeszcze coś poznać. Jestem w mojej branży 20 lat, tak. A wciąż mam, wiesz, lubię się właśnie dostymulować czymś nowym, czyjąś wiedzą, bo może i z 8-godzinnego tam szkolenia się nie dowiesz dużo więcej niż już wiesz, ale możesz zmienić swoje nawyki, możesz zobaczyć czyjś punkt widzenia, to jest fajne. Więc absolutnie się z tobą zgadzam, że gdzieś tam pewnie wewnątrz każdy z nas ma taką potrzebę.
No, moim zdaniem literatura może być naprawdę odpowiedzią na bolączki współczesnego świata. Może być. I ja mówię to, wiem jak to brzmi, ale
daj przykład.
Mam poczucie, że coraz mniej. Chcesz przykład? Proszę bardzo, mój ulubiony przykład. Automapa. Nawigacja w telefonie, której ja absolutnie nie używam nigdy.
Okej.
Okay. Nigdy nie używam nawigacji. Uważam, że po prostu to roztapia mózgi. I może jestem bardzo radykalna w tym, co mówię, ale nie. Teraz miałam samochód w naprawie.
Tak.
Wjechałam w hydrant i musiałam oddać samochód na naprawę na miesiąc. I wsiadając do mojego samochodu, zupełnie zapomniałam, jak się nim jeździ, bo przez miesiąc jeździłam samochodem w automacie, do czego jestem nieprzyzwyczajona. I naprawdę nie umiałam odpalić samochodu. Bardzo szybko zapominamy różnych umiejętności.
Zgadzam się z tobą.
I uważam, że potrzebujemy czegoś, na przykład w postaci bardzo trudnej książki, w którą musimy włożyć wysiłek, żeby ją zrozumieć, żeby nie tracić pamięci, nie tracić świadomości, tracić kontroli nad sobą, nie tracić umiejętności wkładania naszych słów w usta. Tak, odwrotnie, naszych myśli w dobre, żeby mieć umiejętność wkładania naszych myśli w dobre słowa. Jak się nad tym nie pracuje, to po prostu zanika. I obserwuję to niestety po niektórych ludziach, że im ta umiejętność zanika.
No mi bardzo dużo umiejętności umysłowych zaniknęło chyba razem z 2 covidami. Mam przynajmniej takie wrażenie ostatnio, że po prostu mgła covidowa absolutnie istnieje w moim mózgu.
No ale właśnie, to jest zawsze jakaś metoda na to, żeby chociaż próbować.
Nie no, oczywiście, że tak. Ja zawsze byłam za tym, żebyśmy stymulowali swój mózg. Zresztą jestem absolutną fanką podcastów wszystkich o tym, jak działa nasz mózg, jak działają neurony i wszystkie różne inne badania, które przytaczają choćby podcasterzy. To mnie zawsze bardzo ciekawią. Między innymi na przykład Joanna Podgórska. Nie wiem, czy o niej słyszałaś? To jest dziewczyna, która ma podcast w Niuansie. Bardzo polecam. Tam są tak ciekawe rzeczy, tak ciekawi goście. Pierwszą gościnią była dziewczyna, która jest neuroarchitektem. Dobrze. No, twój angielski to jest angielski brytyjski. czy hejtujemy amerykański angielski, czy...
Żadnego angielskiego nie hejtujemy. Żadnego. Nie hejtujemy. Żadnego. Poza tym, czy mój angielski jest angielski brytyjski? Mój angielski jest mój.
Okay.
Jest ładny, jest...
Jest przepiękny.
Jest ładny, ludzie go lubią, ja go lubię, on sprawia, że czuję się dobrze, on daje mi pewność siebie. Ale czy to jest angielski brytyjski? Do pewnego stopnia tak, ale on nie jest zgodny z żadnym konkretnym, nie wiem, z żadną konkretną odmianą angielskiego. Charakterystyczny dla żadnego konkretnego miasta. Och, zdecydowanie. 5 kilometrów w jedną, 5 kilometrów w drugą ludzie mówią inaczej.
Tak, tak, ale czy rozróżnia się angielski na amerykański i brytyjski, jeśli chodzi o naukę?
W szkole?
Mhm.
Tak.
Okej.
Okay. Tak, tak. Szkoły rozróżniają i taka klasyczna szkoła angielskiego uczy angielskiego brytyjskiego, ale nie jest to też podział naukowy. Angielski brytyjski, angielski amerykański, więc to nie do końca tak działa.
No tak, no w Szkocji absolutnie nikogo nie zrozumiesz, nawet jak mówisz angielskim brytyjskim. Ty zrozumiesz, tak?
Ja tam umiem trochę.
Tak?
Ja to nawet umiem trochę po staroangielsku.
Dawaj, zapodaj nam coś.
I don't think you're ready.
Aha, no bardzo możliwe. Możliwe, że nie jesteśmy na to
gotowi. Proszę bardzo. Beowulf's Brieme. Bladwide sprang. Schildisch Avre. Schildelandim in. Ja?
Tak, tak. Brzmi trochę jak Władca Pierścieni.
Dokładnie. Dokładnie. Właśnie tak. Staroangielski.
Ostatnio obejrzałam pierwszy raz w życiu Władcę Pierścieni. Wszystkie trzy części. I oglądając ten film, mówię do mojej przyjaciółki: Boże, jaka piękna jest ta Szkocja. A ona tak na mnie patrzy i mówi: kręcili to w Nowej Zelandii. Mm-hmm. Tak, a propos Szkocji. I to jest nasz inside joke od miesiąca. Czasami na spacerze mówimy do siebie: ale piękna ta Szkocja.
No bo to wszystko jest mocno szkockie, tak stereotypowo patrząc, co?
Tak, bardzo. No dobrze, a mój ulubiony odcinek Grammar Mamy to jest Eń chyba.
Mój też.
I to też jest w ogóle ulubiony odcinek moich dzieci i one
dużo korzystają. To jest kultowy odcinek.
Kultowy,
to
no
jest
nie?
Kultowy odcinek.
Mam nadzieję, że słuchacze sprawdzili jakieś odcinki, może trafili na Eń. Jeszcze w ogóle tak, o jednej rzeczy bardzo ważnej zapomniałam, która mi się absolutnie z tą kojarzy. To, co jest moim zdaniem twoją taką flagową rzeczą, którą ty robisz, to są te cytaty z filmów. Na przykład Zegalnej blondynki. Jakie jeszcze filmy lubisz cytować?
Chicago. To w ogóle mam odpaloną notatkę w telefonie na ten temat, dlatego że sama niedługo chyba zacznę podcast o moich filmach i tekstach z filmów.
Wspaniale.
Absolwent.
Och, Jezu,
Chicago,
ten film.
To jest tak. Nie ma dnia, żebym nie zacytowała Mean Girls, Chicago, Legalnej blondynki, Przeminęło z wiatrem, albo Absolwenta.
To dawaj jakiś jeden z top 3
cytatów.
Ale to
są teksty na po prostu każdą okazję. Naprawdę.
No to dawaj jakiś tekst taki, co na przykład ktoś stereotypowo patrzy, umniejszając kobiecie. I co ona wtedy mówi?
You want to hear some advice? Straight from the heart, from me to you. Stay away from my underwear.
Wspaniałe. I co to było?
Chicago.
A...
Wiesz, trzeba by to troszkę zmodyfikować w tej sytuacji, ale bardzo mocno wierzę w to, że korzystając z własnych filmów, też można sobie wciskać odpowiednie guziczki. Trochę przełączać swoją pewność siebie na inne poziomy. Trochę z tego korzystać, tak jakby to była książka z gotowymi zadaniami, z gotowymi wskazówkami, jak żyć. Naprawdę. Polecam. Warto z tego korzystać. I nie każdy musi tu używać tych filmów, których ja używam.
Oczywiście.
To są akurat moje. Ja Chicago pierwszy raz oglądam, jak miałam 5 lat i nie umiem żyć bez tego filmu. Więc jest to mój...
A ty Chicago jest z René Zellweger?
Tak. Tak.
Widziałam go raz, moim zdaniem. Ale wolałam Moulin Rouge. Byłam zawiedziona Chicago, bo wcześniej oglądałam Moulin Rouge milion razy.
Och, kocham Moulin Rouge.
Ja kocham muzykę z tego filmu. Jak on tam śpiewa.
Kocham Moulin Rouge.
Nie mam absolutnie pamięci do nazwisk aktorów. Nie pamiętam, kto on grał. Jak on się nazywa?
Ja go zawsze mylę z tym drugim. To jest James McAvoy albo ten drugi.
Nie, to nie jest James McAvoy.
No to jego właśnie z Jamesem McAvoyem mylę.
No to jest ten drugi, nie James McAvoy, słuchajcie.
Ale
Nieważne, spytamy później Google'a. On pięknie tam śpiewał. Mhm. Przepięknie.
Którą linijkę?
Którą linijkę? Aha. Ja najbardziej lubię tą ich piosenkę W nocy, jak śpiewają razem Nicole Kidman. O matko, czy ja sobie przypomnę teraz słowa.
Your song?
No, your song.
Mhm. No piękna to jest piosenka.
Zajebista. Widzisz, ja to nie mam pamięci.
Piękna to jest piosenka. I no, Moulin Rouge też można by nieść przez życie jako taki film, z którego cytujesz na każdym kroku.
A
no. Przecież myśl przewodnia Moulin Rouge jest przepiękna. The greatest thing you'll ever learn is to love and be loved in return. No, co dzień jest tak, do siebie mówię. Akurat wpadłaś na film, który też jest może nie na porządku dziennym u mnie, ale też jest jednym z moich.
Niesamowite, jak różne rzeczy ludzie wyciągają z tych samych rzeczy dla siebie.
Mm-hmm. No dla mnie te teksty są niesamowite, nie umiem bez nich żyć. To jest dla mnie podstawowa rzecz, którą czerpię z filmów.
My mamy trochę, znaczy też lubię oczywiście te filmy, które wymieniłaś, no uwielbiam Legally Blonde, ale myślę, że gdybym miała powiedzieć, jakie filmy gdzieś tam mnie dotknęły i tak, wiesz, zmieniły mnie, czy na przykład, że ty sobie powtarzasz coś codziennie z filmu, to jest to zupełnie inna półka.
Czyli?
Ja na przykład Guardians of the Galaxy,
okay.
Albo Baby Driver, albo, nie wiem, Sirius The Wire, wiesz, The Office, nie? Takie rzeczy.
No tak, no bo każdy z nas jest inną osobą i się składa z innych filmów. Dla mnie te filmy, sumą tych filmów jestem po prostu ja.
Absolutnie.
Chicago, dwie morderczynie, które chcą być sławne. Absolwent.
No, absolwent.
Bogata mama, która próbuje uwieść młodszych chłopców. Legalna blondynka. Piękna blondynka w drogim samochodzie. No i wredne dziewczyny. No, co się składa na mnie?
Wiesz, że Mean Girls obejrzałam parę lat temu, a absolwenta może z 6 lat temu. Pierwszy raz.
Dobrze, że w ogóle obejrzałaś, nie?
Tak. Soundtrack z absolwenta jest na mojej playliście. Czasem leci i zawsze mam ciarki. Mhm. Ten film był, pamiętam, że mnie absolutnie wbiło w fotel i miałam takie, czemu tego nie widziałam wcześniej. Mhm.
Uwielbiam.
Przepiękny jest ten film.
Uwielbiam.
No dobrze, Agata, zbliżamy się ku końcowi.
Sławny tekst z absolwenta.
No.
Brzmi, przychodzi młody Dustin Hoffman do swojego ojca i się pyta, tata, jaką masz poradę dla mnie na życie, co powinienem zrobić? A ojciec mu mówi, plastics. W sensie, żeby inwestować w plastik. Bo to lata 60. są. Mm-hmm. I to jest bardzo sławny tekst. W sensie, jak powiesz komuś po prostu plastics, to wiadomo, o co chodzi.
Tak?
Ja.
Aha. Wiedziałam.
Aha. Tak, czasami nawet teksty w gazecie się tak zaczną, że po prostu plastics.
Ale że w jakim kontekście? Nie rozumiem.
A w takim kontekście, że ten ojciec tak odpowiadający temu Dustinowi Hoffmanowi jest tak kultową sceną, że jak po prostu powiesz plastics, to wiadomo, o co chodzi.
Mm-hmm. Czyli na przykład jak komuś przytakujesz na coś, czy... Bo nie rozumiem, w jakim kontekście na przykład może się tak artykuł zaczynać. Musisz mi to wyjaśnić.
A, ostatnio akurat właśnie w jakim kontekście. Akurat w bardzo... wiesz, wspominasz, jak 50 lat temu świat wyglądał. No i po prostu wszyscy mówili plastics. W sensie, że tak widzieli przyszłość. Jako po prostu plastics.
Okay.
Że inwestuj w plastiki i będzie dobrze.
Mm? A teraz w co się inwestuje, wiesz?
W Grammar Mama.
Polecam inwestycje w Grammar Mamę. Sama chętnie zainwestuję. Jest już na NFT?
Będzie.
Będzie, dobrze. No jak będziesz na NFT, to absolutnie. Zresztą, słuchajcie, ja znając Agatę, nie zdziwiłabym się w ogóle, gdybyśmy niedługo mieli kryptowalutę GM, czyli Grammar Mama.
Będzie.
I też będzie. W nią zainwestuję.
Będzie.
Bo myślę, że absolutnie warto. Agata, czy masz jakiegoś tipa dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej mówić po angielsku?
Wybierzcie sobie 5 swoich ulubionych filmów i powtarzajcie z nich teksty. I w ten sposób wyrabiacie sobie angielski i waszą wymarzoną wersję osobowości, którą można przełączać sobie jak guziczki. Good plan.
Mm-hmm. It's a great plan.
Great plan.
Tą radą zakończę nasz dzisiejszy podcast. Myślę, że wycisnęłam z Agaty jak z cytryny wszystko, co chciałam. Wspaniale. W ogóle bardzo ci dziękuję, że się zgodziłaś przyjść i ze mną pogadać.
grammarmama.com
Dobrze. Jeszcze, co chcesz jeszcze dodać? Dawaj. This is your time.
Whatever publishing. Miejcie co na oku. I tyle.
Boże, ja w ogóle totalnie się zajawiłam tym. Oczywiście pamiętam, że przez te lata mówiłaś mi o tym. Było jeszcze Daphne Inc.
Daphne Inc. to jest nazwa działalności.
Okej, okay, to jest działalność. No, Agata ma tyle kultowych po prostu.
Czyli Daphne Inc. Tak, uwielbiam moje pomysły, ale trzeba je trochę szybciej realizować.
Nic nie trzeba. Można i robisz to tak, i to jest świetne.
Tak.
To jest świetne. Tak. Ja myślę, że świat jest gotowy na Grammar Mamę i polecam wam jeszcze raz sprawdzić Agatę na socialach i na YouTubie. No i oczywiście śledzić, no bo NFT, wiecie, kryptowaluty, whatever publishing, wszystko jest przed nami w niedalekiej przyszłości.
Tak.
Dzięki, Agata.
Bardzo niedalekiej. Dzięki.